Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 29 Szaban 1447 roku po Hidżri, albo też Septodecimo Dies Februaris, Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Sexto. Proszę Państwa, dziękuję za wsparcie kanału, żeby pomóc w jego rozwoju. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Przypominam, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Po drugie, proszę Państwa, dziękuję bardzo za wsparcie na Patronite. To przy tym kosmicznym cięciu zasięgów ostatnio pozwala utrzymywać ten kanał. Dzięki Państwa szczodrości. Otóż wśród patronów witam Jakuba Pietronia, Szymona Pisarka, Konrada Skreta, Anonima, Sławka, Gosię Garbę, kolejnego Anonima, Master Lewiatan, Erik Ross, Artur Duma, Artur Radomyski, Bob Ro, Paweł Dryl, Anonim, kolejny, Kornel Urbaniak, Karol Nowosad, Janusz Puzyna, MP, Michał Rafał P., Krzysztof Janus, Anonim, Krzysztof Malkiewicz, Grzegorz Malkiewicz i Michał Pozludko. Zaznaczam, że anonim znaczy, że ktoś po prostu zastrzegł sobie anonimowość wpłaty. Otóż, no i oczywiście przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamy. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. Proszę Państwa, teraz reklama. Otóż sprzętowo.pl. Komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą, to sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl. Rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, teraz tylko tak krótko tytułem wstępu. Dzisiaj nie będzie materiału dodatkowego. Tego na Patronite i na Spotify'u. Znaczy mam zgromadzone, ale po prostu nie zdążę go dzisiaj nagrać, także nagramy trochę dłuższy odcinek po prostu jutro. Natomiast, proszę Państwa, zaczynamy od tematu, który wybrałem dzisiaj, ponieważ jesteśmy w takim cyklu tematów trochę politologicznych, a trochę ekonomicznych. W związku z tym opowiem, uwaga, tylko trochę, bo to jest oczywiście temat rzeka i nie jest wcale taki prosty. Na temat wspólnej waluty. No to jest coś, co w tej chwili pojawiła się na przykład taka bardzo żywa dyskusja. Na przykład w Szwecji, w Polsce ona tak raz się pojawia, raz znika. W każdym razie, co to w ogóle jest ta wspólna waluta? Jak ona powstawała w Unii Europejskiej? No i oczywiście ostatnie pytanie, czy to się opłaca, czy też nie? Ja od razu zaznaczam, znajdziecie Państwo u mnie argumenty na rzecz za i przeciw, natomiast odpowiedzi to każdy sobie będzie musiał sam we własnym jak gdyby sumieniu i głowie to sobie poprzeliczać, sprawdzić, czy mu się to opłaca, czy też nie. Bo też zdania są podzielone, tak, żeby nie było wątpliwości. Przypomnijmy, że Polska, między innymi Polska, prawda, w traktacie zobowiązała się do przyjęcia waluty euro, ale nie napisano tam terminu do kiedy. W związku z tym możemy sobie równie dobrze przyjąć za 100 lat. No dobrze, więc proszę Państwa, mamy teraz historię wspólnej waluty w Unii Europejskiej. Otóż tak, no oczywiście to staram się opowiadać tak, jakby no, to nie jest wykład dla ekonomistów, tak? To jest po prostu wykład, tak, który ma przybliżyć trochę w ogóle samą ideę, co to jest, po co to jest i tak dalej. Więc sam pomysł na wspólną walutę w Europie narodził się w latach 60. Wtedy, kiedy kraje europejskie budowały wspólnotę gospodarczą. Chodziło o uniknięcie powtórki z wojen i kryzysów. Był to maraton, nie sprint, w związku z tym podchodzono do tego bardzo poważnie, uważnie i jak gdyby kalkulując koszty. No kluczowy dla moment próbowano z różnymi mechanizmami, które miały tak naprawdę ochronić ten wspólny rynek tworzony właśnie przed wahaniami kursów waluty. Jak wiemy, te wahania potrafią robić różne dziwne, złe, zarówno złe, jak i dobre rzeczy z rynkiem, ale mają jedną cechę na pewno wspólną. Te wahania waluty na pewno mają cechę wspólną taką jak nieprzewidywalność. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, w której mamy dla inwestora nawet nie zyski są tak ważne, co przewidywalność rynku. Jeżeli dzisiaj wykłada ten załóżmy milion dolarów na euro obecnie czy złotych, obojętne, jakieś pieniądze swoje w każdym razie wkłada w jakąś inwestycję, to chciałby wiedzieć, że ta inwestycja wtedy, kiedy będzie trwała, będzie funkcjonowała w stabilnych warunkach, a nie takich, że ktoś będzie co chwilę, a to zmieniał cła, a to zmieniał kurs walutowy, a to zmieniał podatki, a to zmieniał prawo, prawda? No, każdy tego typu element, nawet jeżeli on w pewnym perspektywie będzie pozytywny dla takiego inwestora, no wprowadza coś, czego inwestorzy najbardziej nie lubią, czyli nieprzewidywalność rynku. Więc to między innymi było właśnie ta nieprzewidywalność kursów walutowych, próba stabilizacji jej na różne sposoby przez umowy banków centralnych. To cały czas to był taki miecz Damoklesa, który cały czas wisiał nad tą wspólnotą gospodarczą. i powodował właśnie, że czasami wahnięcie kursu waluty potrafiło jakby zlikwidować wszystkie pozytywne skutki jakichś decyzji, powiedzmy, gospodarczych, tak? No więc, krótko mówiąc, w 1989 roku raport Delora, Jacques Delors, który zaproponował wtedy, jak osiągnąć unię gospodarczą i walutową. Już nie wspólny rynek, prawda, nie unię celną, tylko unię gospodarczą i walutową. W 1991 roku zostaje podpisany traktat z Maastricht, który ustanawia zasady następujące. No więc kraje muszą spełnić kryteria konwergencji, żeby dołączyć do wspólnej waluty. O tych kryteriach nie będziemy w tej chwili mówić, to jest kategoria historyczna, ale to nie dlatego, że to nie jest ciekawe, tylko po prostu nie mamy czasu. Za dużo tu jest takich wątków obocznych niestety. Więc euro startuje wirtualnie 1 stycznia 1999 roku jako waluta księgowa w 11 krajach, czyli w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech. Fizycznie monety pojawiają nam się w obiegu 1 stycznia 2002 roku. Notabene to była największa operacja wymiany gotówki w historii, bo obejmowała 300 milionów ludzi. Grecja dołączy potem w 2001 roku do systemu euro, potem Słowenia 2007, Cypr i Malta 2008, Słowacja 2009, Estonia 2011, potem Łotwa 2014, Litwa 2015, potem Chorwacja 2023 i Bułgaria teraz, czyli 2026. No więc w tej chwili euro jest używane w 21 z 27 państw Unii Europejskiej, obejmuje ponad 350 milionów ludzi. No więc oczywiście to jest nie tylko pieniądz, to jest jednak równocześnie symbol integracji politycznej, co więcej, który przetrwał kryzysy, chociaż bywało, znaczy system przetrwał, przedsiębiorstwa niektóre zdecydowanie nie. Natomiast na pewno jest symbolem potęgi i zjednoczenia Europy, tak? Więc jeżeli byśmy tutaj mówili o jakiś, gdybyśmy się zastanawiali, co dalej, prawda, z Europą powinno się dziać, to jest jeden z pierwszych podstawowych elementów, prawda? Czyli tutaj zjednoczona Unia ze zjednoczonym euro to jest to, co miało zapowiadać przyszłą potęgę gospodarczą Europy, tak? Czyli jeden wspólny organizm gospodarczy, który jest w stanie się przeciwstawić, rzucić wyzwanie bez żadnego problemu Chinom, Stanom Zjednoczonym, czy kto by tam jeszcze chciał sobie tymi wyzwaniami rzucać. Jak było później, to już jest odrębna historia. W każdym razie, w jaki sposób kraj przyłącza się do euro, prawda? No to jest po pierwsze proces polityczny, po drugie gospodarczy. No po pierwsze, członek państwa musi być oczywiście członkiem Unii Europejskiej, no to wiadomo, tak? Natomiast kraj musi dostosować prawo do unijnych standardów, to wiadomo, i wchodzi do mechanizmu kursów walutowych, tak zwanego ERM2. To jest taka sytuacja, w której państwo musi starać się, żeby waluta była powiązana z euro i bez dużych wahań, prawda, żeby ten kurs euro wobec tej waluty, bądź tej waluty wobec euro, prawda, znajdował się na stabilnym poziomie. Więc poza tym są jeszcze cztery warunki tak zwanych kryteriów z Maastricht, to znaczy właśnie tej oceny konwergencji. Po pierwsze, inflacja musi być wyższa, nie wyższa niż 1,5%, czyli 1,5 punktu procentowego tak naprawdę, powyżej średniej trzech najlepszych krajów Unii Europejskiej. Po drugie, finanse muszą być zrównoważone, czyli deficyt budżetowy musi być poniżej 3% PKB, dług publiczny poniżej 60% PKB lub też malejący. Stabilność właśnie kursu walutowego to jest waluta w ERM2 przez dwa lata bez dewaluacji i konwergencja stóp procentowych, czyli uzgodnienie, tak żeby powiedzieli tak, stóp procentowych, czyli długoterminowe stopy procentowe nie wyższe niż 2 punkty powyżej średniej trzech najlepszych krajów. No potem jak już kraj spełni takie kryteria, to Rada Unii Europejskiej, prawda, czy tak naprawdę obradująca w osobach ministrów finansów zatwierdza, ustala kurs wymiany. To jest bardzo potężna decyzja polityczna. Zobaczyć jakby na przykład nam taka, gdybyśmy już przystępowali, prawda, czy to będzie 4,2, czy 4,4, czy 4,0, prawda, za 1 euro, to może spowodować wyparowanie znacznej części bogactw różnych osób. Więc no to jest potężna decyzja polityczna. Potem następuje wymiana waluty narodowej na euro z okresem podwójnego obiegu, czyli mamy starą walutę i euro. Od razu powiedzmy sobie właśnie, że to oczywiście nie jest automatyczne przystąpienie do euro, tak jak powiedziałem, Polska, ale też na przykład Czechy czy Węgry są zobowiązane w traktacie do wejścia do strefy euro, ale bez terminu. Czyli to wymagana jest zgoda społeczeństwa i rządu, a nawet czasem na przykład zmiany konstytucji. Tak? Jeżeli na przykład waluta jest wpisana expressis verbis do konstytucji, no to trzeba wtedy zmienić. No dobrze, w każdym razie, jeżeli chodzi teraz o korzyści z bycia, tak, członkiem strefy euro, czy są korzyści, bo są korzyści, są zagrożenia, tak? No więc jeżeli chodzi o takie najważniejsze korzyści, trzy, no to jest tak. Po pierwsze, eliminacja ryzyka kursowego. Ryzyko kursowe, jak i wahnięcia kursów, to jest wbrew pozorom, szczególnie w takich krajach jak Polska, bardzo poważny argument, ponieważ polskie przedsiębiorstwa tracą miliardy. Od razu powiem, że obliczenia są, to tak na wyrost powiem, obliczenia mówią od 9 do 12 miliardów złotych co najmniej rocznie, tylko i wyłącznie na spreadzie, prawda, czyli na tym marginesie zysku różnych organizacji wymieniających, czy to są kantory, prawda, banki, czy tak dalej, prawda, to ten zysk banków zjada bardzo dużo zysku polskich przedsiębiorstw, do tego nie ma wątpliwości. To są symulacje robione, były robione takie symulacje przez różne instytuty, nawet na konkretnych firmach, tak, ile to dokładnie kosztuje. To jest jeden z poważnych elementów. Te 12, czyli to około nawet do 0,5% PKB wyparowuje nam tylko dlatego, że musimy wymieniać walutę, prawda? Ze względu na to, że strefa euro jest naszym głównym partnerem, przypomnijmy. Gdyby nie była, gdybyśmy, nie wiem, na przykład głównym partnerem handlowym były Chiny i Stany Zjednoczone, no nie miałoby takiego znaczenia, natomiast, znaczy miałoby w relacji z ich walutami, ale tutaj nie w strefie euro. Druga sprawa to jest obniżenie kosztów transakcji. Trzecie to jest integracja gospodarek. No więc tak, właśnie te zalety sobie omówmy dokładniej. To znaczy, po pierwsze, stabilność i ochrona przed kryzysami. Czyli wspólna waluta chroni przed wahaniami kursów, co jest kluczowe dla stabilizacji systemu gospodarczego. Co więcej, kraje euro mają dostęp do tańszego finansowania dzięki Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Europejski Bank Centralny stabilizuje inflację i stopy procentowe. Na przykład w kryzysie 2008 roku to właśnie pomogło uniknąć głębokiej dewaluacji walut narodowych w wielu krajach. Po drugie, mamy wzrost handlu i inwestycji, tak? Czyli bez wymiany walut, czyli tego kosztu, który się ponosi za każdym razem przy wymianie walut, handel rośnie i to jest, uwaga, według różnych badań, możecie Państwo sobie sami tych badań poszukać, bo jest ich naprawdę dużo, też one są dla różnych okresów, od 5 do 15% wzrost handlu, tak? Inwestycje, to jest związane też z tym, że firmy oszczędzają na transakcjach, inwestorzy czują się bezpieczniej, bo przestają oceniać kraj poprzez perspektywę samego kraju, ale zaczynają poprzez stabilność bądź atrakcyjność całej strefy euro. No i właśnie euro zwiększa konkurencyjność, czyli ceny stają się porównywalne, co pobudza tak samo rynek. Są niższe koszty pożyczek, kraje euro pożyczają w tej chwili taniej, waluta jest stabilna. Średnio stopy spadają 0,3 do 0,5 punktu procentowego, co również oszczędza poważne miliardy na odsetkach od długu, szczególnie właśnie w krajach zadłużonych. Tak? To możecie Państwo sobie znowu spróbować taką symulację, albo nawet nie musicie robić AI, prawda, taki jak Grok czy inny, on Państwu przywoła takie symulacje. Ja sobie się właśnie dzisiaj bawiłem tym, żeby zobaczyć. Jest tego bardzo, bardzo dużo, także możecie sobie znaleźć tam źródła mniej lub bardziej wiarygodne, ale zwykle robione przez duże instytucje finansowe. No i właśnie niższe koszty pożyczek, to już powiedziałem, integracja polityczna i społeczna. Na pewno euro ułatwia podróżowanie, pracę i studia za granicą. Jest symbolem jedności, daje większą siłę w negocjacjach globalnych, prawda? No, trzeba pamiętać, że euro jednak to druga waluta świata po dolarze, też jest uznawana, też jest używana jako waluta rezerwowa, tak? Czyli popyt na euro jest większy niż tylko i wyłącznie popyt na towary pochodzące ze strefy euro. No więc jeżeli chodzi o symulację korzyści dla Polski, tak? Bo to jest ciekawe. Znaczy generalnie polski handel to jest handel w 80% z Unią Europejską. Co więcej, podejmowany jest głównie w euro. W związku z tym eliminacja ryzyka złoty-euro oszczędza firmę około 1-2% kosztów. To jest tak, że badania NBP-u, bo NBP takie badania robił, szacują wzrost PKB z samego tylko faktu przystąpienia do strefy euro do 1% PKB rocznie. Od 0,5 do 1%. czyli tak gdzieś mniej więcej do kilkanaście miliardów złotych można byłoby, od kilku do kilkunastu. Tam 9,12, 9,15 niektórzy podają. Co więcej, niższe stopy procentowe, które no, trzeba pamiętać, że w tej chwili stopy procentowe w Polsce są wyższe niż w strefie euro, obniżają raty kredytów dla gospodarstw domowych o mniej więcej 10-20%. Czyli jeżeli macie Państwo kredyt, to o tyle by staniał, tak? Czyli krótko mówiąc, w symulacji po dołączeniu Polska mogłaby zaoszczędzić jakieś 5 do 10 miliardów złotych rocznie na transakcjach. Turystyka i eksport mógłby wzrosnąć o 5 do 10%. Co by przyspieszyło konwergencję do poziomu Niemiec czy Francji, czyli powiedzmy sobie poziomu życia, tak i poziomu gospodarczego. Czyli krótko mówiąc, Polska dokoniłaby średnio Unii Europejskiej o 2-3 lata szybciej. Natomiast oczywiście to wymagałoby dyscypliny fiskalnej. Natomiast jakie są zagrożenia teraz, prawda? Bo to są te cechy pozytywne. Zagrożenia. No więc euro na pewno nie jest uniwersalnym panaceum na wszystko, tak? Więc jak ktoś ma jakąś wysypkę, polecamy maść, prawda, a nie stosowanie euro, prawda, jako okłady. Otóż, no więc tak, po pierwsze traci się autonomię monetarną. Na przykład bez własnej waluty nie można doprowadzić do jej dewaluacji, a w związku z tym poprawiać eksport, tak jak Polska w czasie tego właśnie wielkiego kryzysu finansowego 2008 roku. Decyzję tutaj podejmuje Europejski Bank Centralny. To może nie pasować właśnie do lokalnych potrzeb. Na przykład, to właśnie dobry przykład, to była Grecja w kryzysie, tak? Grecja bardzo mocno oberwała tym kryzysem. Faktem jest, no, że sama to sobie zrobiła. To nie jest tak, że to ktokolwiek jej więcej zrobił. No to fałszowanie własnych danych makroekonomicznych przez bank centralny w pewnym momencie się jednak wydaje, tak? Druga sprawa to jest ryzyko asymetrycznych szoków. Czyli jeżeli na przykład Polska przeżyje jakiś kryzys, na przykład spadek eksportu, załóżmy do Niemiec, prawda, na przykład z części samochodowych, co może być spowodowane na przykład zmniejszeniem popytu albo globalnym, prawda, jakimś na przykład embargiem Trumpa, tak, na przykład niemieckie samochody, no to wtedy Polska przeżyje ten kryzys mocno, bo wtedy nie może dewaluować i co więcej, no właśnie, nie może dewaluować. Co więcej, mamy jeszcze możliwość szoku cenowego. To znaczy na przykład w Chorwacji ceny wzrosły, co prawda zero, bo to teraz Chorwacja jest jak gdyby, no w Bułgarii jeszcze nie wiemy, tak, to dopiero będziemy mieli za parę miesięcy, będziemy mieli symulację i rzeczywiste dane z gospodarki, a nie na razie ekstrapolacje, natomiast w Chorwacji 0,2 do 0,4%, ale w percepcji więcej. Ja sobie powiem, dlaczego w percepcji więcej. No i mamy zależność od silniejszych gospodarek, tak? Czyli euro sprzyja zarówno Niemcom, jak i Francji, natomiast słabsze kraje ryzykują właśnie zadłużenie i no niemożność jak gdyby manipulacji walutą w celu poprawy sobie swoich wskaźników gospodarczych, tak? Co jeszcze? Euro na pewno pogłębiło, i to jest największy chyba problem, euro pogłębiło nierówności w Unii Europejskiej. Warto powiedzieć o Hiszpanii i Grecji, gdzie bezrobocie skoczyło nawet do 25%. No właśnie, więc to jest, no ale to z drugiej strony też jest, nie tylko wynika z samej strefy euro, po prostu też z polityki wewnętrznej państw, gdzie no tego nie ma właśnie dodatkowego mechanizmu możliwości pomanipulowania sobie walutą. Więc dla Polski argumenty przeciw są takie. Po pierwsze ryzyko inflacji, która już jest wysoka. Po drugie utrata możliwości, prawda, grania własnym kursem walutowym, czyli elastyczności złotego, co pomogło nam w 2008 roku. Co więcej, politycznie, no to jest oczywiście opór społeczeństwa, jest tylko około 30%, jak rozumiem, poparcia w tej chwili tam w różnych badaniach. Co więcej, no w kryzysie PKB mógłby spaść o 1-2% więcej, tylko i wyłącznie na braku dewaluacji. W związku z tym dla Polski koszty mogą przewyższyć korzyści, o ile nie dojdzie najpierw do reform strukturalnych polskiej też gospodarki. No więc tak, jeżeli chodzi o dane tych krajów, które dołączyły ostatnio, tak, bo to są rzeczywiste dane, oczywiście, no tam mówię, to znowu nie da się porównywać sytuacji Chorwacji do Polski na przykład, czy Słowacji i tak dalej, no ale pewne też warto o pewnych doświadczeniach powiedzieć. No więc na przykład w Chorwacji, po dołączeniu Chorwacji w 2023 roku, sektor turystyczny wzrósł o prawie 15%. Co więcej, PKB wzrosło o 2-3% dzięki Schengen i euro. Natomiast było tak, że inflacja, która wynikała bezpośrednio z wprowadzenia euro, to nawet do 0,4% PKB. Wzrostu inflacji, to nie PKB przecież. Natomiast na przykład, to jest ciekawostka, w żywność i hotele podrożały od 16 do 46%. No ale to też jest związane ze wzrostem gwałtownym popytu ze względu na wzrost turystyki. Jeżeli chodzi, tak, niższe stopy procentowe oszczędziły z około 160 milionów euro. To już są rzeczywiste dane z banku centralnego, tak? Konkurencyjność wzrosła przez tańsze transakcje. Bezrobocie spadło poniżej 7%, ale na przykład ceny nieruchomości wzrosły o 5 do 10%. Więc generalnie stabilność jest, natomiast percepcja inflacji jest wysoka. No ale to też widocznie, jeżeli chodzi o ten wzrost na przykład cen nieruchomości, no to jest pewnie kwestia też braku zabezpieczeń przed zakupem właśnie przez cudzoziemców bogatych. Zresztą Polaków też cała masa przecież kupiła sobie różne tam rzeczy, różne rzeczy na w Chorwacji. Nie w związku tylko z samym euro. No na Litwie. Na Litwie był wzrost PKB o 3-4% rocznie po dołączeniu. Zamożność, no jeżeli chodzi o PKB, to akurat się Litwie udało. PKB per capita wzrosło z 75% średniej Unii Europejskiej w 2015 do 90% w 2020. Niższe koszty pożyczek, spadły pożyczki, koszty o około 0,4 punktu procentowego. Oszczędności, które odnotowano, to 40 milionów euro rocznie. Mały wzrost inflacji, bo o 0,5%, na przykład teraz realne płace wzrosły o 5%. No jeżeli chodzi w ogóle generalnie o obraz Litwy, no to więcej inwestycji zagranicznych zdecydowanie. Na Łotwie, prawda, rok wcześniej, to jest, trzeba pamiętać, że kryzys 2008 roku bardzo mocno uderzył Łotwę, jeszcze przed wejściem do euro, przypomnijmy, to tam spadło PKB o 24%. Mieliśmy wzrost handlu o 10-15% i PKB o 4-5% rocznie. Zamożność, jeżeli chodzi o PKB per capita, z 60 do 70% średniej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o inflację, no to był w poniżej 5%, natomiast ceny dostosowały się do cen w strefie euro, czyli wzrost jest około 7% w niektórych sektorach. Bezrobocie spadło z 20% do 7%, natomiast emigracja wzrosła. Tak? No dobrze, i jeszcze, proszę Państwa, taki króciutka informacja. Tutaj właśnie poprosiłem o taką jedną symulację. Od razu Państwu powiem, że to nie jest jedyna, więc możecie Państwo sobie poszukać, albo jeżeli pracujecie albo macie duże przedsiębiorstwo, to możecie sobie sami sprawdzić. W każdym razie właśnie sprawdzano w cenach z lat 2020-2025, jakie są korzyści potencjalnie właśnie tylko dla Polski. No więc zakłada się, to są te raporty właśnie i ekonomistów, i NBP-u, że to jest około 5 do 8 miliardów złotych rocznie. W tej chwili w 2026 roku przy obecnym wolumenie handlu ze strefą euro, czyli to jest 65 do 70% polskiego eksportu i importu, przy kursie 4,21 kwota zysku dla Polski mieści się w przedziale 6 do 10 miliardów złotych rocznie. Tak, tyle byśmy zyskali netto. Jeżeli chodzi o konkretną firmę, to tutaj właśnie taką symulację sobie ściągnąłem. Otóż średnia firma produkcyjno-eksportowa, czyli obrót w euro, czyli ze strefą euro, około 20-30 milionów euro rocznie. No więc to daje mniej więcej 5 do 12 groszy na euro spreadu, czyli przy 25 milionach euro rocznie strata na spreadzie to jest od miliona nawet do 7 milionów złotych rocznie. Przyjmuje się, że średnia dla branży to jest 3 do 4 milionów złotych dla takich firm właśnie. Dodatkowy jeszcze koszt hedgingu, jeżeli firma zabezpiecza do 70% pozycji, to jest około jeszcze od 0,5 do 2 milionów złotych rocznie. Czyli krótko mówiąc, od mniej więcej 2 do 9, w zależności już od konkretnej sytuacji firmy. Tylko tyle firmy takie tracą na nieprzystąpieniu do strefy euro. Tak? No więc właśnie, ponieważ mamy dziesiątki tysięcy firm eksportujących, importujących, to sumuje się to właśnie do wspomnianych 6 do 10 miliardów złotych rocznie. Tak? No ale tak jak mówię, to są symulacje, oczywiście może nas rzeczywistość zaskoczyć. Zawsze każdy może powiedzieć, że na przykład kolejny kryzys duży i możliwość dewaluacji własnej waluty jakby pokrywa wszystkie te zyski, które byśmy mieli od dzisiaj do momentu takiego kryzysu. Oczywiście nikt nie wie, kiedy taki kryzys może nastąpić. Przypomnijmy, że tamten kryzys, no to są kryzysy indukowane z zagranicy, z Stanów Zjednoczonych, że jest poza strefy euro, a głównie ze względu na powiązania kapitałowe, na powiązania kapitałowe. Ja Państwu powiem jako ciekawostkę tylko, zdążę nas z tymi ciekawostkami, czy też nie. No dobra, jeszcze mamy 3 minuty. Powiem Państwu na przykład, że w Hiszpanii, żeby daleko nie szukać, możecie Państwo kupić bardzo tanie, jeżeli traficie oczywiście, mieszkania, domy, ale z czym to jest związane? To jest związane z tym, że właśnie w okolicach 2008 roku, przy tym boomie budowlanym, bardzo dużo hiszpańskich dużych deweloperów było zaangażowanych w budowanie na potrzeby Amerykanów głównie zresztą w krajach Ameryki, no w Meksyku i krajach Ameryki Środkowej i Południowej, prawda? Te wszystkie tam hotele, prawda, domy na Karaibach i tak dalej, to były zaangażowane właśnie firmy z Hiszpanii. W momencie, kiedy to nagle tąpnęło, to oczywiście to uderzyło nie tylko w ich interesy tam, ale również interesy w Hiszpanii. I są naprawdę całe, czy były całe osiedla naprawdę bardzo wysokiej klasy, jakości, wykonania, wyposażenia, bo pamiętajmy, że w Hiszpanii najczęściej sprzedaje się na przykład kuchnię z pełnym wyposażeniem i z białym montażem, prawda, to jest takie, w takim standardzie oferowanym. I to stało od mniej więcej 2009 roku do mniej więcej teraz, prawda, czyli przez ponad 10 lat, do momentu, dopóki tam właśnie nie podblokowywano, nie powykupowano długów i tak dalej. W związku z tym to są całe osiedla, one są zakonserwowane, więc nieużywane. Natomiast oni to sprzedają wtedy za mniej więcej 40-50% ich wartości. No wiadomo, prawda, tam uszczelki trzeba powymieniać i tak dalej, ale tego jest bardzo dużo. Znaczy było bardzo dużo jeszcze ze 2-3 lata temu. Właśnie mówię, takie całe osiedla, które gdzieś tam banki je uwolniły, ktoś już albo spłacił długi, albo się najczęściej spłaciły długi te firmy i nagle się okazało, prawda, że jest całkiem sporo takich mieszkań na rynku. To właśnie przykład był taki, jak ten kryzys uderzył w przedsiębiorstwa europejskie i generalnie w sam rynek europejski, nawet w takich sytuacjach, w których wydawałoby się, że tutaj powiązania żadnego nie ma. No dobrze, proszę Państwa, więc trochę tych argumentów przedstawiłem za, przeciw, pewnie Państwo jeszcze znajdziecie więcej, no ale starałem się, żeby to było takie jak najprostsze, żeby już się nie wdawać w jakieś bardziej skomplikowane dywagacje ekonomiczne. Dobrze, Państwa, kończymy temat ten wstępny, politologiczny. Ja się przygotowuję, niedługo będę rzeczywiście publikował na osobnym kanale, znaczy to będzie w osobnym, znaczy tak samo na YouTubie, tylko na osobnym kanale. Będę publikował te swoje wstawki politologiczne, zebrało się już ich tyle, że taką serię można byłoby wrzucić, niech ona sobie tam wrzuci i sobie właśnie rdzewieje spokojnie. Ona jest uniwersalna, niezwiązana z bieżącą sytuacją, więc mam nadzieję, że tam jakąś publiczność mniejszą bądź większą znajdzie. Natomiast, proszę Państwa, teraz mamy rozmowy, kolejny temat, to są rozmowy Rosja-Ukraina. Otóż, proszę Państwa, to jest o tyle istotne, bo tam się mówi o czerwonych liniach w tej chwili, o ważnych rzeczach, które będą poruszane. Od razu powiedzmy, że amerykańska przynajmniej prasa podaje, że te oczekiwania wobec tego szczytu nie są ogromne. Ja dzisiaj też bardzo mocno opóźniłem nagrywanie odcinka, stąd nie mogę zrobić tej części specjalnej, bo liczyłem na to, że ono się rozpocznie. Okazuje się, że najpierw muszą zakończyć się rozmowy amerykańsko-irańskie, które są dzisiaj w Genewie i jak Amerykanie skończą tam, to pójdą dopiero do Rosjan. Także wszyscy czekają na Witkowa i Kusznera właśnie zaangażowanych w Iran i nie wiadomo znowu, ile te irańskie będą trwały, więc nie wiadomo, czy w ogóle dzisiaj dojdzie do wieczora, chociaż pewnie wieczorem się przynajmniej zaczną. Otóż obie strony określiły poprzednie negocjacje w Abu Zabi jako produktywne, natomiast z tego, co wiadomo, to jest, no właśnie w Szwajcarii oczywiście, w Genewie mają być prowadzone nowe rozmowy. Żadnego przełomu się nikt nie spodziewa, natomiast do tej pory te produktywne rozmowy były dlatego produktywne, po pierwsze dlatego, bo nie było, jak ukraińska strona twierdzi, kolejnych przemówień politycznych, tylko były po prostu konkrety, ale po drugie uzgadniano wszystkie te rzeczy, które są niekontrowersyjne. Albo są no, mniej kontrowersyjne niż te tematy główne, niż te główne czerwone linie, do których właśnie mają teraz nawiązywać. Czyli teraz mają to być, nazwijmy to sobie, rozmowy czerwonych linii, tak? No te rozmowy to jest trzecie już trójstronne spotkanie negocjatorów ukraińskich, rosyjskich i amerykańskich. No Amerykanie w ogóle pisali, że tam odbywały się w miłej, sympatycznej atmosferze, prawie jakby się koledzy spotykali, któryś tam powiedział z amerykańskich urzędników, co poniekąd może być prawdą, zważywszy na wyjątkową sprawność obu służb wywiadowczych. Może być tak, prawda, że no oni sobie muszą przypominać przed takimi rozmowami, kto został przez kogo przewerbowany, bo w zasadzie to już się można pogubić po tych 4 latach wojny. W każdym razie rozmowy, natomiast oczywiście wymiana jeńców wojennych była najprostsza. Warto przypomnieć, że pod koniec tego miesiąca konflikt wkroczy w 5. rok, czyli to już jest tyle, ile II wojna światowa. Oczywiście w zależności od tego, kto jak ją liczy, tak, od którego momentu do którego momentu. W każdym razie w tej chwili główną przeszkodą na drodze porozumienia pokojowego jest to los terytoriów na wschodzie Ukrainy. I to będzie prawdopodobnie to, o czym będą rozmawiali w tym tygodniu, oraz ewentualna kwestia powojennych zachodnich gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby odstraszyć od kolejnej rosyjskiej inwazji. Zełenski powiedział, ja później Państwu powiem, jaka jest perspektywa rosyjska, prawda? Na razie przedstawiam perspektywę zachodnią. Otóż podkreślił te różnice właśnie w poniedziałek, ostrzegł, że pozwolenie agresorowi na zabranie czegoś byłoby dużym błędem. Chodzi oczywiście o nawiązanie do rosyjskich żądań dotyczących terenów wschodnich. Wezwał też Stany Zjednoczone do przyspieszenia prac nad gwarancjami bezpieczeństwa. Tak na marginesie, to jest dla mnie najciekawsze, bo to jest tak już parę razy, przecież sam informowałem o tym na podstawie oficjalnych wypowiedzi, że ta sprawa gwarancji bezpieczeństwa jest już z Amerykanami dogadana. Że w zasadzie to jest kwestia podpisania ich, a nie dogadywania. Teraz się okazuje, że Zełenski mówi, że tutaj te prace nad nimi mają przyspieszyć i że one są utrudnione przez naleganie Moskwy, żeby takie gwarancje wykluczały rozmieszczenie wojsk zachodnich na Ukrainie. Abstrahując od tego w ogóle, dlaczego to miałoby być elementem umowy. No jeżeli, znaczy elementem umowy powinna być kwestia stwierdzenia, czy takie gwarancje są. Natomiast mechanizmy gwarancji, no w mechanizmach gwarancji nie ma tutaj Rosji. Znaczy w tym sensie przynajmniej, że jeżeli to są gwarancje dla Ukrainy. Ja wiem, że Rosja próbowała już w jakiś sposób parę razy wpisywać, czyli proponowała mechanizm wielostronny. Taki mechanizm wielostronny, gdzie powiedzmy jak dochodzi do naruszenia takiej właśnie tego rozejmu, to spotyka się Rada, najlepiej w przeciągu 2 tygodni i będzie głosować, czy doszło do naruszenia zawieszenia broni. To wojska rosyjskie właśnie już będą okrążały Kijów, ale dalej będą sobie wszyscy debatowali, prawda, czy to naruszono to zawieszenie broni, czy to jest po prostu lokalny incydent. Nam lokalny z perspektywy rosyjskiej, tam 600-700 kilometrów tą czy w tamtą, prawda, no, mamy duży kraj, więc myśli innymi kategoriami. No, kpię sobie tutaj trochę, ale oczywiście tego mniej więcej dotyczą te rozmowy. Witkow i Kushner, Witkow specjalny wysłannik prezydenta Trumpa i Kushner specjalny zięć prezydenta Trumpa, on powinien dostać właśnie taki oficjalny tytuł. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale amerykański prezydent ma prawo nie tylko mianować urzędników swobodnie, prawda, trzeba pamiętać, że przecież ci jego sekretarze stanu to są tak naprawdę doradcy prezydenta, tak? Co prawda ich oczywiście ten gabinet na przykład kongresu w ich zatwierdzaniu jest określona, no ale teoretycznie ten prezydent może sobie właśnie specjalnych agentów różnych mianować, więc może stworzyć taką instytucję, na przykład zięć specjalny i pełnomocny prezydenta, tak? W każdym razie oni mają właśnie się od wtorku do środy być w Genewie, jednocześnie rozmawiając prowadząc tak zwaną symultanę, tak, czyli jednocześnie grając z Rosjanami i z Irańczykami. W zasadzie mogliby doprosić tych Irańczyków, byłoby przynajmniej weselej, a i moim zdaniem bardziej konstruktywnie. W każdym razie w skład ukraińskiej delegacji wejdzie Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, i Kiryło Budanow, natomiast ze strony rosyjskiej będzie znowu Miediński. To jest, no i oczywiście będą również przedstawiciele wywiadu wojskowego, więc powstaje właśnie pytanie, czy to będzie lepiej, czy gorzej. Miediński poprzednie przynajmniej negocjacje rozkładał wszystkie. Jest byłym ministrem kultury, historykiem, amatorem. To właśnie miało mieć zniechęcający sygnał, to właśnie on wygłaszał różne tam tyrady na temat historii, tego jak to Ukrainy nie ma, nie było, nie będzie historycznie. No i właśnie on zniechęcał właśnie tymi wykładami historycznymi, takim niezwykle twardym, aroganckim stanowiskiem. Zresztą ostrzegał, że Rosja jest gotowa prowadzić walkę w nieskończoność. Miedińskiego nie było przy kolejnych dwóch spotkaniach i były one, jak opowiadają, konstruktywne. Więc tutaj właśnie jeden z to Sywicha powiedział, to są inni ludzie, nie było już pseudohistorycznych wykładów, rozmowy były bardzo szczegółowe. Teraz tak, Zełenski powiedział Bloombergowi, że spotkania tamte koncentrowały się na mechanizmach zawieszenia broni, sposobie monitorowania przez USA i tak dalej, natomiast no nie było właśnie tych kwestii spornych, czyli terytorium i gwarancji bezpieczeństwa. Zełenski powiedział, że negocjacje w tym tygodniu prawdopodobnie skupią się na kwestii terytorialnej. Pieskow powiedział, że zmiana priorytetów doprowadziła do powrotu Miedińskiego na stanowisko głównego negocjatora, cokolwiek by to nie znaczyło. Putin natomiast wtedy, kiedy się jeszcze wypowiadał, to powiedział, że wojna nie zakończy się, dopóki Ukraina nie odda kontrolowanej przez siebie części wschodniego obwodu donieckiego, czyli to jest no mniej więcej tyle, jak to Amerykanie mówią, co o stan Delaware. Zełenski wielokrotnie powtarzał, że rosyjskie żądania są nierealne, zasugerował jednak możliwość kompromisu, na przykład utworzenia strefy zdemilitaryzowanej w Doniecku. No ale wiadomo, że to Rosji nie o to chodzi. No, państwa, Putin nie może ogłosić sukcesu tej wojny, jeżeli nie zajmie całego Donbasu, tak? Całej Donieczyzny i Ługańszczyzny. No bo wtedy jak będzie ta wojna oceniana? No więc po 5 latach wojny i tutaj będą podawane kilometry kwadratowe albo procenty. Zajęliśmy 40% Zaporoża, tam 30% Chersońszczyzny, 70% czegoś. No to nie jest taki komunikat jak odzyskaliśmy, wyzwoliliśmy, prawda, historycznie rosyjskie ziemie tam właśnie Donieckiego i Ługańskiego obwodu, prawda, i tak dalej. No to jest zupełnie coś innego. Tym bardziej, że czyli tej całej, jak to Rosjanie nazywają, Małorosji, prawda? Małorosji albo Noworosji. Notabene od dawna już, tak na marginesie, od dawna nie widziałem tych sformułowań. Kiedyś były bardzo popularne, pojawiały się teraz jakoś nie, tego nie ma. Natomiast na Ukraina oczywiście stara się maksymalizować koszty postępów Rosji, zadając jak najwięcej ofiar rosyjskim żołnierzom. Rzekomo, natomiast ukraińscy urzędnicy poinformowali, że administracja Trumpa zwiększa presję nie na Rosję, której odpuszcza, tylko na Ukrainę, żeby zgodziła się na rozejm czy na zakończenie walk do początku lata. No dobrze, takie są mniej więcej perspektywy, czyli mamy czerwone linie, będziemy mieli czerwoną linię, oczywiście to jest sprawa Donbasu. Szanowni Państwo, z punktu widzenia jakby interesu obiektywnie ocenianego Ukrainy, oczywiście oddanie tego Donbasu teraz, bądź też za 6 czy 10 miesięcy minus strata no być może 10 tysięcy żołnierzy w imię obrony czegoś, co i tak zostanie prawdopodobnie odebrane przez Rosję, bez specjalnej nadziei, że będą wprowadzone nowe sankcje, czy że Stany Zjednoczone utwardzą stanowisko wobec Rosji, no to jest bez sensu, tak? Znaczy, to jest bezsensowna strata ludzi. Co więcej, ludzi, którzy są potrzebni i będą potrzebni do odbudowy ukraińskiej armii jako armii parę razy silniejszej niż była. Tym bardziej, że jestem przekonany, że będą również po tych ostatnich ćwiczeniach natowskich, gdzie tam jakaś grupa ukraińskich żołnierzy, że tak powiem, zlikwidowała dwie brygady natowskie bez własnych strat. Oczywiście w symulacji na szczęście. No to pokazuje, że ukraińscy instruktorzy będą pewnie potrzebni, znaczy w tych krajach, w których wojskowi myślą, prawda, to nie jest powiedziane, że to jest uniwersalny wskaźnik, a w każdym razie myślą w innych kategoriach niż bohaterstwo i pośmiertnie przyznawane ordery, więc to jest jak gdyby jeden element, ale drugi jeszcze istotniejszy, no im szybciej dojdzie do zawieszenia broni i do zakończenia tego konfliktu, trwałego zakończenia, czyli nie takiego na 2 tygodnie, tym szybciej na Ukrainę zaczną napływać pieniądze, no inwestorzy, ludzie zaczną wracać, być może niektórzy, zaczną się inwestycje, zacznie się biznes, prawda, odbudowa gospodarki i tak dalej. No to są kwestie, które są kluczowe, czyli stracić jak najmniej ludności i jak najszybciej przywrócić i przystąpić do rekonstrukcji i odbudowy kraju. No inna perspektywa jest taka, że to jest kolejne ileś tam miesięcy ruiny gospodarczej i kolejne wielkie straty no, ludzi, których się nie da w żaden sposób, prawda, pieniędzmi przywrócić do życia. Z drugiej strony oczywiście istnieje cały czas niebezpieczeństwo, że Rosjanie potraktują to tylko jako chwilę na przegrupowanie i uderzą ponownie. Tym razem już na nieumocnione tereny, prawda, za tymi niby umocnionymi właśnie miastami, twierdzami Doniecczyzny. Jest taka perspektywa, no ale od tego właśnie są te gwarancje natowskie, czy też gwarancje państw natowskich, z których się oczywiście państwa NATO natychmiast po podpisaniu, jak państwo pamiętacie, błyskawicznie po pierwszym pytaniu dziennikarzy, prawda, już uciekali, tak, z tego. No dobrze, mamy, proszę państwa, w każdym razie teraz Pieskowa. Pieskow powiedział to, coś takiego, kwestia terytorialna, czyli to rosyjska perspektywa, kwestia terytorialna będzie tematem rozmów w Genewie. Tutaj tym razem zamierzamy omówić szerszy zakres zagadnień, w tym przede wszystkim główne kwestie dotyczące zarówno terytorium, jak i wszystkiego innego, co w istocie wiąże się z naszymi żądaniami. Pieskow powiedział właśnie, że te sprawy wymagają już obecności głównego negocjatora, czyli Władimira Miedyńskiego. Poprzednio szefem delegacji był szef GRU, prawda, czyli Igor Kostiukow. Kolejne spotkanie ma się odbyć właśnie dzisiaj, jutro w Genewie. Według Pieskowa dlatego wybrano Genewę, żeby synchronizować harmonogramy wszystkich trzech stron. No, również amerykańskiej, która w tym samym czasie negocjuje z Irańczykami. Natomiast jest też w moskowskim Komsomolcu jest dzisiaj cały artykuł na temat tych rozmów. Rosyjska perspektywa jest zupełnie inna, prawda? Zarówno Monachium, gdzie twierdzono właśnie, że dwukrotnie został obrażony Viktor Orban, premier kraju dostarczającego Ukrainie energię. Zełenski domagał się również dostaw pocisków przeciwlotniczych i nalegał na natychmiastowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO i członkostwa w Unii Europejskiej oraz według moskowskiego Komsomolca uciekał się do prowokacyjnej retoryki. No więc tam prawie jeden z profesorów, już nieważne jak on się nazywa, nie ma sensu, bo profesurę tutaj ewidentnie dostał za zasługi polityczne, nie naukowe. No to są takie propagandowe teksty, ale pokazują trochę tą perspektywę rosyjską. W związku z tym, po pierwsze pokazują oczywiście tą kwestię korupcji, prawda, na Ukrainie. W związku z tym wskazuje się właśnie, że sam Zełenski nie jest partnerem tutaj do rozmów. Po drugie zwracają uwagę właśnie, że Rubio spotkał się z Zełenskim, spotkanie to było mało relacjonowane, ani strona ukraińska, ani amerykańska go nie skomentowały, a chwilę później Gałuszenko, prawda, zostaje, czyli ten były minister energetyki zostaje aresztowany. Moim zdaniem akurat związku między tym jednym a drugim nie było, bo zdaje się Gałuszenko uciekał. No dobra, to jest osobna sprawa. Natomiast jeszcze zwracają uwagę, że właśnie kilka dni przed konferencją monachijską Ławrow stwierdził w wywiadzie dla BRICS TV, że duch Anchorage słabnie, że same Stany Zjednoczone nie są już gotowe zaakceptować propozycji złożonych w Anchorage w sprawie Ukrainy, a w związku z tym Moskwa nie widzi też świetlanej przyszłości w stosunkach gospodarczych z Amerykanami. Wbrew pozorom to jest ważny komunikat, bo to oznacza, i to jest, ja od razu mówię, że takich komunikatów po stronie zachodniej nie znajdziemy, że tam się coś jednak popsuło znowu w stosunkach z Amerykanami, że jeszcze chwilę temu dosłownie mówiono o tym, że tam będą jakieś wielkie deale 16-bilionowe, ale ja rozumiem, że to już jest kwestia historyczna. Że ten duch Anchorage, w tym Anchorage przypomnijmy, że podobno, no nie wiemy tego, bo nie ma żadnych zapisów z tego spotkania, że podobno Trump tam bardzo dużo naobiecywał Putinowi, co znamy tylko ze strony rosyjskiej, zaznaczam, nie ze strony zachodniej, i zdaje się właśnie, że Rosjanie są sfrustrowani tym, że się Trump z tego powycofowywał albo wycofuje w tej chwili. Także powiedział tutaj ten właśnie ów profesor, w cudzysłowie zamknijmy cudzysłów i nigdy go już więcej nie otwierajmy. Siergiej Ławrow mówił tam nie tylko o Ukrainie, ale także poruszył kwestie gospodarcze, mówiąc, że jesteśmy niezadowoleni z tego aspektu i właśnie w tym tkwi interes Trumpa. Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział w zasadzie, jeśli nie chcecie współpracować z nami gospodarczo, będziemy nadal rozwijać alternatywne mechanizmy finansowe i logistyczne z innymi krajami. To jest zagrożenie, zgadza się, ponieważ Trump rozumie i akceptuje tylko tych, którzy są silni i sam tak mówi, że tych, którzy trzymają swoje karty. Rosja trzyma karty i pokazała je, że ma cztery asy i jokera, no dalej podejmij decyzję. Tak? To jest punkt widzenia jednego z czołowych rosyjskich profesorów. No ale to jest też, to pokazuje też pewną atmosferę i punkt widzenia Kremla, tak? Że Kreml jest, na pewno jest sfrustrowany tym, że się ciągle nie udaje jednak pomimo tych nacisków amerykańskich przeciągnąć do końca Stanów Zjednoczonych na swoją stronę. Dla nas to powinien być w ogóle najciekawszy i najważniejszy komunikat, bo mając tylko komunikaty strony amerykańskiej, można od niej zupełnie inne wrażenie, że oni tam powinni być z Rosjanami niezwykle blisko, bo daleko są z Zachodem. Okazuje się, że z Rosjanami też za blisko nie są i że te zyski potencjalne z szybkiego załatwienia tego dealu jakoś znikają, powiedzmy, z tej retoryki amerykańsko-rosyjskiej, dodajmy, tak? I to jest perspektywa rosyjska, więc idzie Ławrow właśnie jest coraz bardziej sfrustrowany tym i też sugeruje, że jeżeli nie dojdzie szybko do tego zniesienia sankcji, to Rosja będzie rozwijała te alternatywne metody rozliczania transakcji. No to jest oczywiście cały czas kij i marchewka, straszenie Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone, Chiny, znaczy Rosja, Chiny, może inne państwa zaczną odchodzić już oficjalnie od dolara w transakcjach, co ma być uderzeniem właśnie bardzo mocnym gospodarczo w Stany Zjednoczone, być może mocniejszym niż sankcje, tak? No takie koncepcje od dawna były, ale tutaj nagle się okazuje, że niby coś takiego jest. Ja mówię, no proszę Państwa, ponieważ ja śledzę jednak te media zachodnie i media rosyjskie, a i nie tylko, również azjatyckie, to nie dostrzegam jakby takiego zwrotu akcji, tak? Raczej tam wszystko wydaje się być stabilne, no ale to są, mówię, to jest maskowski komsomolec, dzisiaj pisze właśnie coś takiego. No dobrze, więc jakby o ile propaganda propagandą, natomiast no tutaj to, że oni tak odczytują te wypowiedzi Ławrowa, może tak jest. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy tutaj rozmowy niepewności. Po pierwsze niepewności, czy się odbędą, bo może być tak, że Irańczycy przedłużą je do nocy. Druga sprawa to są niepewności i czerwonych linii, ponieważ mamy sprawę dzisiaj prawdopodobnie terytorialną. To, że będzie Miediński, praktycznie przekreśla w ogóle jakąkolwiek perspektywę tych negocjacji, no ale nie uprzedzajmy faktów. Może mu się tam coś w głowie w międzyczasie pod... Ja bym też lepiej Miedwiediewa było wysłać, bo przynajmniej tutaj mielibyśmy co cytować, tak? Bo z Miedińskiego cytować się nie da w żaden sposób. Natomiast przynajmniej Miedwiediew jest generatorem różnych grepsów. No i ostatnia sprawa to jest sprawa właśnie tego zawodu rosyjskiego, tym brakiem postępów również w rozmowach gospodarczych, a w związku z tym perspektyw jednak szukania przez Rosję alternatyw dla dolara, prawda, jako taka już niezawoalowana wręcz groźba w stosunku do Stanów Zjednoczonych. No dobrze, proszę Państwa, w każdym razie jedziemy teraz dalej. Mamy, proszę Państwa, punkt drugi. To jest Stany Zjednoczone szykują atak na Iran. No więc oczywiście szykują bez przerwy, ale w tej chwili jest to coraz bardziej poważne. To znaczy koncentracja wojsk w bazach na Bliskim Wschodzie, w tej chwili głównie w Jordanii, podobno tak baza jest niezwykle zatłoczona. Tam różni osintowcy pisali, że tam albo leci, tylko nie wiadomo, czy leci na stałe, czy leci po to, żeby na przykład zatankować i sobie polecieć gdzieś dalej. Albo przebywa na stałe około 60 już chyba w tej chwili samolotów amerykańskich, w tym dużo też tych samolotów, tych zakłócaczy systemów elektronicznych. Cysterny tamty, jakieś, nie wiem, czy awaksy, czy nie. W każdym razie tam jest dużo w tej samej bazie, plus to, co tam jeszcze Jordańczycy sami mają swojego. Stąd też ta baza wyrasta na taki potencjalny, naturalny cel, ewentualnie odwetowy dla Irańczyków. Więc to jest, i to są informacje potwierdzone, zresztą część z tych wylotów jest też potwierdzona ze strony właśnie amerykańskiej, czy też różnych osintowców, którzy tam śledzą ruchy samolotów tylko i wyłącznie. Te rozmowy mają być dzisiaj właśnie wznowione w Szwajcarii, w Genewie. Nie było informacji, żeby były jakoś odłożone, więc zakładam, że one w tej chwili trwają, bądź jak Państwo już oglądacie, to pewnie się skończyły. Oczywiście jest Witkow, prawda, i zięć specjalny, i pełnomocny, czyli Jared Kushner. Obaj generalnie zajmują się działaniami dyplomatycznymi Trumpa właśnie na Bliskim Wschodzie, ale i też nie tylko, bo również będzie właśnie z Rosjanami. Trump powiedział, że będzie zaangażowany w rozmowy pośrednio i twierdzi, że będą bardzo ważne. Również powiedział, ale to tak jak mówię, no jego te wypowiedzi, że ktoś coś chce, albo to wynika z tego, że tam były jakieś rozmowy zakulisowe, o których w ogóle nie wiemy, albo to jest po prostu jego swobodny przepływ myśli. Twierdził w każdym razie, że będą one bardzo ważne, że Iran chce zawrzeć umowę, ponieważ nie chce ponosić konsekwencji braku porozumienia. Trump również zwiększył już w tej chwili oficjalnie siły Stanów Zjednoczonych w regionie. Drugi lotniskowiec płynie w kierunku Zatoki i powinien być akurat zdążyć na koniec olimpiady, więc prawdopodobnie to będzie termin potencjalnego ataku, jeżeli do ataku oczywiście dojdzie. No, ciekawostką jest to, że państwa europejskie, które do tej pory odgrywały dużą rolę w ogóle w relacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem, i to nie był ani pierwszy, ani drugi raz, kiedy coś takiego się działo, w tej chwili pozostawiły to całkowicie gdzieś tam na boku. Zresztą sam Iran powiedział wyraźnie, że jakby liczy tylko na kraje Zatoki, które zresztą kraje regionu, które to będą wcale nieprzyjazne w stosunku do Iranu, które w tej chwili optują za tym, żeby nie doszło do ataku, prawda? One cały czas lobbują Trumpa, żeby bez względu na wszystko ten atak nie miał miejsca. Co więcej, wszyscy twierdzą, że amerykański atak, irański odwet, a potem jeszcze państwo położone tam, gdzie chce, które przebiera nogami, żeby tylko najchętniej rękami oczywiście Amerykanów zaatakować Iran, to oznacza destabilizację dla całego Bliskiego Wschodu. Nie jest jasne w tej chwili, nikt nie potrafi powiedzieć, czy państwa są w stanie osiągnąć kompromis. Przedstawiciele USA twierdzą cały czas pod wpływem Jahunatana, że rozmowy z Iranem muszą również dotyczyć programu rakiet balistycznych oraz wsparcia dla milicji działających na Bliskim Wschodzie. To są dwa warunki dopisane, których wymógł na Trumpie Jahunatan, które praktycznie przekreślają w ogóle te rozmowy. Znaczy, Irańczycy nie zrezygnują ze swojego programu rakiet balistycznych, bo to jest dla nich jedyna gwarancja bezpieczeństwa. Sekundę po tym, kiedy sobie zniszczą te rakiety albo je oddadzą, komuś zablokują, to mają samoloty z biało-niebieskimi oznaczeniami nad sobą na stałe i masowo, tak? Do momentu, dopóki miasta irańskie nie zaczną przypominać trochę strefy opatrunku. Arakci, zresztą to Liban, prawda, jest bardzo dobrym przykładem. Spokój, zawieszenie broni, prawda, i praktycznie codzienne ataki. Abbas Arakci, minister spraw zagranicznych Iranu, był już w poniedziałek w Szwajcarii, tam spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Omanu. Co więcej, Arakci poinformował właśnie, że przybył do Genewy z realnymi pomysłami na osiągnięcie sprawiedliwego i uczciwego porozumienia. Powiedział, czego nie ma na stole, poddania się groźbom, tak? Trzeba też przypomnieć, że w poniedziałek IRGC przeprowadziło morskie gry wojenne w ciśninie Ormus. Zaangażowana była m.in. artyleria rakietowa przybrzeżna, kutry i inne tam rzeczy pływające lub zaprzestające pływać w wyniku ostrzału. Natomiast na pewno rząd Iranu jest pod silną presją, również ze względu na sankcje międzynarodowe, dodatkowe jeszcze sankcje ponakładane teraz jeszcze przez Unię Europejską. Właściwie przez państwa europejskie, to nie tylko Unia Europejska. W ubiegłym roku przedstawiciele USA i Iranu próbowali wynegocjować porozumienie dotyczące zniesienie sankcji za zakończenie programu nuklearnego. To zakończyło się fiaskiem. Trzeba przypomnieć, że amerykańskie bombowce wtedy przyłączyły się do ataku państwa położonego tam, gdzie chce, zaatakowały 3 obiekty nuklearne. Najpierw Trump stwierdził, że zniszczono, natomiast potem, znaczy najpierw tak, najpierw wywiad amerykański powiedział, że nie udało się, potem Trump wywalił tych ludzi z tego, tych analityków, potem ci już kolejni powiedzieli, że się bardzo udało, ale po pewnym czasie jednak stwierdzono, że się nie udało. Więc w tej chwili jesteśmy na etapie, że się prawdopodobnie jednak nie udało. Teraz Trump uważa, że Iran z pewnością musi zrozumieć, że ostatnim razem stracił. Właśnie nie wykazując się elastycznością w 2025 roku i uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym razem nie straci. Właśnie to powiedział Jahunatan. Jahunatan powiedział, że jest sceptyczny wobec jakiegokolwiek porozumienia z Iranem. Dodał też, że jego kraj domaga się, żeby przyszłe porozumienie obejmowało zakaz wzbogacania, jak również bardzo surowe ograniczenia dotyczące pocisków balistycznych. No więc od razu mówię, że prasa z tamtego kraju, jak jeden mąż twierdzi, że to jest po prostu próba sabotowania porozumienia, ponieważ ten warunek, no szczególnie bo ten z milicjami to jest, przepraszam, ten z milicjami to jest taki warunek No o tyle głupi, ponieważ on nie, pod, nie, znaczy inaczej, daje możliwość szerokiej interpretacji i w związku z tym atakowania, na przykład bombardowania Iranu za każdym razem, kiedy państwo położone tam, gdzie chce, powie, a tam jakaś milicja się skontaktowała z irańskim przedstawicielem. A dowody, na jakie dowody? My nigdy nie pokazujemy żadnych dowodów. No i tyle, tak? Więc to jest pretekst do ewentualnego łamania tego zawieszenia broni w każdej chwili. Natomiast no, oddanie przez Iran rakiet oznacza, że nie będzie potrafił odpowiedzieć na tego typu łamanie, w związku z tym rozbrojenie się jest równoznaczne tak naprawdę z totalną, całkowitą kapitulacją kraju. No więc, żeby tę kapitulację kraju osiągnąć prawdopodobnie w normalnych warunkach, państwo położone tam, gdzie chce, musiałoby użyć swojego arsenału nuklearnego. I tak to mniej więcej wygląda. Więc mamy, czekamy w tej chwili na spotkania. Ja wiem, że oczywiście państwo mówią, że Boże, znowu Iran, prawda, znowu te spotkania. No, to tak niestety wygląda. No. To jest tak, że mamy dużo dyplomacji, prawda? Nawet ta dyplomacja trwa wtedy, kiedy już sobie świszczą kule w okolicach. Mamy, proszę państwa, temat trzeci, temat kolejny. Można powiedzieć, oj, znowu, bo mamy, znowu wraca temat korupcji na Ukrainie. Tym razem Ukraina zatrzymuje byłego ministra energetyki, to jest, czyli Germana Gałuszczenko. Chodzi oczywiście o to samo cały czas, bo to nie jest nowe śledztwo, to jest śledztwo o wartości 100 milionów dolarów, które właśnie objęło wysokich rangą urzędników i, jak mówią, wstrząsnęło gabinetem Zełenskiego. Gałuszczenko przez 4 lata, przypomnijmy, był ministrem energetyki. W ubiegłym roku objął stanowisko ministra sprawiedliwości. Na krótko, został aresztowany na granicy ukraińsko-polskiej. Zawsze powstaje pytanie, do kogo w Polsce uciekał. W każdym razie w władze, chyba że miał połączenie na Węgry, prawda, dobre z Warszawy, więc to jest inna sprawa, chociaż na Węgry dałoby się raczej krótszą drogą. Krótko mówiąc, władze poinformowały, że postawiono mu zarzuty prania pieniędzy i udziału w organizacji przestępczej. Aresztowanie jest częścią śledztwa w sprawie korupcji o kryptonimie Midas. Inni podejrzani to Timur Mindicz, czyli bliski przyjaciel i partner biznesowy Zełenskiego, Oleksii Czernyszow, były wicepremier. Władze twierdzą, że grupa prowadziła proceder korupcyjny związany z kontraktami z ukraińską państwową spółką energii jądrowej Energoatom. Główny współpracownik Zełenskiego, Jermak, zrezygnował ze stanowiska kilka godzin po tym, jak władze przeszukały jego dom i biuro właśnie w ramach chyba tego samego śledztwa. Jermaka natomiast nikt nie oskarżył. Pewnie może tak się dogadał, prawda, że on ustępuje. To go nie będą dalej ścigać. W każdym razie śledztwo cały czas pozostawiano, jest wykorzystywane oczywiście przez propagandę rosyjską. Słyszeliśmy właśnie, przywoływałem tą gazetę moskiewską. W każdym razie no, korupcja oczywiście w ukraińskim sektorze energetycznym, szczególnie w tym okresie, kiedy na Ukrainie mamy te wielkie wyłączenia prądu i wielkie wyłączenia ogrzewania, oczywiście nie związane z korupcją, tylko z atakami rosyjskimi. No ale tak czy inaczej, to jest temat na pewno, który jest dyskutowany bardzo mocno. W tej chwili, w poniedziałek, Rosjanie zaatakowali 60 dronami, 6 pociskami. Jeden pocisk i 9 dronów przebiły obronę przeciwlotniczą, to poinformowały władze w oświadczeniu. Około 1500 budynków w Kijowie jest pozbawionych ogrzewania. 1000 pozostanie bez ogrzewania do końca zimy ze względu na uszkodzenia sieci energetycznej. No jeżeli chodzi teraz o samo to śledztwo, no to w listopadzie, przypomnijmy, śledczy NABU i SAPO, to jest Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna, poinformowały o odkryciu rozległego właśnie procederu korupcyjnego w Energoatomie. Potem pracowali nad sprawą 15 miesięcy, w sumie zgromadzili dowody, które obejmują około 1000 godzin nagrań audio. O, trzeba zacząć w porównaniu z takim Frankensteinem, to praktycznie nic. Domniemany proceder polegał na dopłacie w wysokości od 10 do 15% do kontraktów Energoatomu, żeby, jak to ładnie napisano, uniknąć blokowania płatności za świadczone usługi lub utraty statusu dostawcy. Członkowie grupy, według właśnie NABU, posługiwali się pseudonimami takimi jak Che Guevara, Profesor, Rakieta i Cukiernik. Niektóre kontrakty dotyczyły budowy instalacji mających chronić obiekty energetyczne przed rosyjskimi atakami powietrznymi, więc to może denerwować ludzi. Jeżeli chodzi o Gałuszczenko, to były przeszukania, były jeszcze w listopadzie, potem Zełenski zażądał zarówno rezygnacji jego, jak i Switłany Grynczuk, która pełniła funkcję jego wiceministra energetyki i zastąpiła go po w tym, kiedy on odszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od tamtego czasu nie wydano żadnych oświadczeń. Generalnie 46-letni Mindicz uciekł z kraju w listopadzie i pojechał, zgadnijmy, do którego kraju, gdzie wielu pewnie teraz też będzie uciekać ze Stanów Zjednoczonych. Ja mówię dlatego, ponieważ, proszę Państwa, no, te kolejne akta Frankensteina pokazują, że tam to uderza głównie w biznesmenów, którzy wywodzą się, co prawda, rodem z Polski, ale tu nie, to nie w tym miejscu ich ród i mają możliwość swobodnej ucieczki, jak mi się uda oczywiście, do kraju, który nie oddaje swoich na podstawie nakazów ekstradycji. I to już ich tak z 7 czy 8 tych wielkich milionerów i miliarderów bardzo podobnego pochodzenia wręcz, albo spod Białegostoku, albo z innych okolic Polski, znaczy jeżeli nie oni, to dziadkowie, to tam właśnie trafiły te akta. I to dodajmy, proszę Państwa, nie symbolicznie, tylko tak na poważnie. No dobrze, ale wróćmy jeszcze na Ukrainę. W każdym razie NAPO i SAPO nie wymieniły nazwiska Gałuszczenki w tym swoim oświadczeniu wcześniejszym. Natomiast no, mówiono, był mistrz energetyki, więc wiadomo, że o to chodzi. Stwierdzono, że podejrzani z organizacji przestępczej zarejestrowali właśnie fundusz w 2021 roku na wyspie Anguilla, to jest terytorium brytyjskie na Karaibach. Funduszem kierował długoletni znajomy tych uczestników, obywatel Seszeli, St. Kitts i Nevis, który zajmował się generalnie obsługą pralki. W sumie około 112 milionów dolarów zostało wyprowadzonych z sektora energetycznego, które te pieniądze zalegalizowano za pośrednictwem różnych instrumentów finansowych, w tym kryptowalut i inwestycji w fundusz. W sumie Gałuszczenko i jego rodzina miały otrzymać około 12 milionów dolarów z całej tej puli. Część z tych środków została przeznaczonych na opłacenie edukacji dzieci w instytucjach Szwajcarii i wypłacona na konto jego byłej żony. Pozostała część została wpłacona na depozyt, z którego rodzina wysokiego rangu urzędnika otrzymywała dodatkowy dochód i przeznaczała go na własne potrzeby. Tak? Także tak to wyglądało na Ukrainie. No dobra, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Otóż Rubio na odsiecz Orbanowi. Tutaj niektórzy z Państwa widziałem na Twitterze, bo nie pod moim podcastem na YouTubie, tylko gdzieś tam na Twitterze pytaliście Państwo, no dobra, dlaczego do Polski nie przyjedzie? No w Polsce nie ma wyborów w tej chwili, to prosta sprawa, po co miałby tutaj przyjeżdżać? Znaczy my cały czas uważamy, że potrzebujemy, że jak mamy nawet sojusznika, nawet bliskiego, to on ciągle musi przyjeżdżać i pogłaskać nas po głowie, prawda, rzucać ciasteczko, widać jak tam służymy i generalnie, prawda, wszyscy są szczęśliwi, natomiast no, tam to są zajęci ludzie. No, on poleciał tam, gdzie trzeba, bo jest... Orban ma, zdaje się, niedobrą sytuację wyborczą. W związku z tym pojechał po prostu pomagać Orbanowi w wyborach. I tutaj właśnie opisuje to dzisiaj prasa, że Rubio próbował w poniedziałek właśnie dać Orbanowi polityczne wsparcie, ponieważ Orban traci w większości sondaży przed wiosennymi wyborami. Trzeba przypomnieć, że jest to najbardziej prorosyjski, najdłużej rządzący premier Europy i może zostać odsunięty od władzy. To jest tak, że Rubio pochwalił przywództwo Orbana, podpisał z jego rządem umowę o współpracy w zakresie cywilnego sektora jądrowego i bronił zwolnienia Węgier z amerykańskich sankcji, pomimo tego, że Orban zdecydował się o kontynuowaniu rosyjskiej energii. Rubio powiedział, chcemy, żeby temu krajowi dobrze się wiodło, zwłaszcza dopóki jest pan premierem i przywódcą tego kraju. Powiedział Rubio też, prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w wasz sukces, ponieważ wasz sukces jest naszym sukcesem. No to jest tak, że jest to oczywiście element wysiłków administracji Trumpa na rzecz utrzymania u władzy prawicowych, prorosyjskich liderów, którzy chwalą, prawda, publicznie Donalda Trumpa i są postrzegani jako osoby o podobnych poglądach ideologicznych. No, przypomniano właśnie, że poprzednio Amerykanie przecież zrobili taki wiec specjalny dla Nawrockiego, gdzie tam przyjechał przecież cała, co prawda akurat Trumpa nie było, ale przyjechało cały wielu istotnych amerykańskich publicystów i polityków i właśnie wsparli otwarcie Nawrockiego. No ale znowu Nawrocki Przynajmniej wtedy, ja nie wiem jak jest w tej chwili, bo nie śledzę, ale wtedy zdaje się taki jawnie prorosyjski nie jest jak Orban, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że Polska się chyba o to z Węgrami kłóci. Ale mówię, nie jestem na czasie, no mówię zupełnie poważnie, więc może tam się coś pozmieniało. W każdym razie w poście na True Social, więc to tak niespecjalnie, jeżeli stawiają Nawrockiego w okolicach Orbana, gdzie Orban no, jest bardzo mocno skarpetko sceptyczny, jeśli o to chodzi, to raczej Nawrockiemu to punktów nie przynosi. Chociaż nie wiem, może przynosi, ale chyba sądzę, że nie. W każdym razie tutaj Trump poparł Orbana w kwietniowych wyborach, nazwał go naprawdę silnym i potężnym przywódcą oraz prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą. Zwycięzcą oczywiście jak zwykle napisane Trumpicą. Nie wiadomo właśnie, to jest najciekawsze, nie wiadomo, nie jest jasne, czy te działania Trumpa i Rubia pomogą Orbanowi, zwłaszcza, że przeciwnik Orbana, czyli Peter Madziar, on jest również konserwatystą i zyskuje popularność dzięki przesłaniom antykorupcyjnym. No Madziar w tej chwili, wszystkie właśnie sondaże pokazują, że partia Madziara ma przewagę. On zresztą powiedział, stoimy u progu zwycięstwa, zostało nam 56 dni. Obiecał między innymi rozprawienie się z korupcją, powrót Węgier do zachodnioeuropejskiej orientacji i zakończenie 16-letnich rządów Orbana i chyba to jest najważniejsze. Madziar przejął kontrolę nad centroprawicową partią SISA w 2024 roku, wtedy kiedy właśnie partia zdobyła około 30% głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był w Fideszu. No Orban i Fidesz są uznawani przez rosnącą grupę amerykańskich konserwatystów za intelektualną awangardę polityki, która stara się powielać politykę amerykańską, politykę MAGA, w tym m.in. radykalną politykę imigracyjną i coś, co jest określane jako, to dzisiaj znalazłem takie określenie, chrześcijańskiego nacjonalizmu. No może i tak. W każdym razie amerykańscy konserwatyści chwalą Orbana właśnie za wzniesienie ogrodzenia na południowej granicy Węgier w 2015 roku. Chwalą go również za represje wobec różnego rodzaju 4, 5, 6, 7 i 11-literowych płci. Co więcej, właśnie za to, że zakazał obchodów Budapest Pride, prawda, i tak dalej. Zatwierdził technologię rozpoznawania twarzy w celu identyfikacji osób łamiących ten zakaz i tak dalej. W każdym razie to jest, na przykład Węgry są za każdym razem przywoływane, właśnie nie Polska, tylko Węgry, na konferencjach takich jak Conservative Political Action Conference. Zresztą ona się za chwilę odbędzie właśnie ponownie w marcu. Zresztą i Orban, i premier sąsiedniej Słowacji, którego Rubio też odwiedził w niedzielę, to są samotne głosy właśnie, które w Europie oficjalnie i entuzjastycznie chwalą Trumpa, za cokolwiek by Trump nie zrobił. To jest... Widzieliście Państwo taki przepiękny rysunek, to chyba Andrzej rysuje, jest on świetne, te rysuneczki, szkoda, że tak rzadko je wydaje, mógłby częściej, jak o wejściu na grabie, nie wiem, czy Państwo widzieliście, tam geniusz, prawda, Boże, szachy 3D i w ogóle. No więc tak mniej więcej wygląda. Orban powiedział, gdyby Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, ta wojna nigdy by nie wybuchła, chodzi oczywiście o Ukrainę, gdyby nie był teraz prezydentem, nie mielibyśmy nawet szansy zakończyć wojny. No cóż, Rubio wyraził irytację, że wysiłki Waszyngtonu nie spotkały się z szerszym uznaniem. Znaczy mówimy oczywiście o priorytetowe traktowanie żądań Moskwy nad Kijowem. Rubio powiedział, to jedna z niewielu wojen, jakie widziałem, gdzie niektórzy członkowie społeczności międzynarodowej potępiają Was za próby pomocy w zakończeniu wojny, ale będziemy to robić, dopóki nasza rola i zaangażowanie będą pozytywne. No dobrze, tylko po prostu się przecież Europie nie podoba to, że się Stany Zjednoczone angażują po rosyjskiej stronie, no i tyle. I to tak w sposób mniej lub bardziej zawoalowany, tak? Otóż no, krytycy pojednania Trumpa z Węgrami kwestionują, czy aby na pewno to służy interesom USA. Na przykład wskazuje się, że Węgry kupują teraz od Rosji większy odsetek ropy niż na początku tej inwazji. W związku z tym powstaje pytanie, w jaki sposób Orban niby przyczynia się do realizacji jakichkolwiek celów USA, poza ideologicznym projektem wspierania tych właśnie prawicowych, antyeuropejskich autokratów. No więc to też powstaje, znaczy ja mi się wydaje, że się przyczynia, bo jeżeli celem Trumpa, podobnie jak celem Putina, jest dezintegracja na przykład Unii Europejskiej, no to tymi swoimi działaniami, permanentnym blokowaniem wszelkich decyzji, Orban na pewno temu takiej wizji pomaga. Natomiast to i druga rzecz właśnie, jeżeli chodzi o tą prorosyjską i antyzachodnią wizję, to tak samo, tyle tylko, że powstaje pytanie, ile jest jeszcze krajów, które, no nie, niestety parę jest, prawda, w których tam podobne partie o podobnej konotacji mają szansę na wygranie. Rubio powiedział, będę z panem bardzo szczery, premier i prezydent mają bardzo, bardzo bliskie relacje osobiste i zawodowe i myślę, że jest to niezwykle korzystne dla relacji między naszymi krajami, czyli będą razem chodzili w czapeczce czerwonej. Czyli będzie Hungary great again. No dobrze, proszę państwa, mamy temat kolejny, przenosimy się tym razem, proszę państwa, do Indii, a mianowicie mamy wizytę w tej chwili Macrona w Indiach. Macron pojechał do Indii, no, powodów będzie milion, ale oczywiście jednym z najważniejszych, to jest czwarta jego właśnie wizyta w Indiach od wyborów 2017. Podróż odbywa się w momencie właśnie, kiedy Indie zbliżają się bardzo do zakupu 114 myśliwców Rafale, co stanowiłoby jedną z największych modernizacji sił powietrznych w ostatnich latach. Na początku miesiąca komisja pod przewodnictwem ministra obrony Indii już zatwierdziła zakup z Francji, natomiast no jeszcze nie ma podpisania formalnej umowy. Macron przybył wczoraj w nocy do Bombaju, gdzie właśnie na tej właśnie widać takie gigantyczne billboardy, prawda, ustawione, gdzie on tam się ściska z Modim. Są również jego właśnie pojedyncze portrety, które go mają witać w stolicy Indii. Macron będzie przebywał w Indiach do środy, właśnie w Bombaju do środy, potem uda się jeszcze do New Delhi, żeby wziąć udział w szczycie właśnie tym poświęconym sztucznej inteligencji, gdzie zresztą Modi chce takiej deklaracji, prawda, zawarcia, żeby to była deklaracja z New Delhi ważnej, no ale zobaczymy, czy to właśnie, jeszcze o tym nie opowiadam do końca konferencji, tak, bo tam się jeszcze wiele może zdarzyć. Obaj przywódcy będą promować wspólne ramy regulacyjne jako alternatywne dla dyskusji o sztucznej inteligencji, która do tej pory jest tak naprawdę kształtowana przez głównych graczy, czyli Chiny i Stany Zjednoczone. Natomiast no i też oba kraje dokonują przeglądu swoich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Trzeba pamiętać, że ta umowa z jednej strony indyjsko-amerykańska, która tam podlega kolejnym interpretacjom, z drugiej strony mamy oczywiście ten cały czas, jak to powiedział, właśnie tam zdaje mi się, że właśnie w tym Komersancie było napisane coś takiego, zapomniałem państwu powiedzieć, że tam stał, że podpisano papiery rozwodowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, zapewniono podział majątku, prawda, i to, że dalej będzie, prawda, jakieś tam koncesje strony USA na rzecz byłej małżonki, czyli Europy. Tak? Jakoś takie było zdanie powiedziane, więc tutaj my też mamy odnotowanie tego, że jednak nie są to relacje trudne. W tej chwili w sumie New Delhi chce kupić uzbrojenie o wartości 40 miliardów dolarów, w tym właśnie 6 amerykańskich samolotów rozpoznania morskiego i 114 myśliwców Dassault Aviation Rafale. Francuscy urzędnicy ostrzegają, że niedawna zgoda nie jest jeszcze ostatecznym krokiem, jeszcze trudne negocjacje przed nimi. To jest tak, że w sumie, jeśli chodzi o eksport z Francji, to największa część tego eksportu 2020-2024 trafiła właśnie do Indii. Co więcej, we wtorek Modi i Macron zaingerują oczywiście wirtualnie, bo nie polecą tam fabrykę montażu śmigłowców. To jest wspólna fabryka zrobiona przez Airbusa oraz grupę Tata. Ministrowie obrony Francji i Indii spotkają się też w Bengaluru, żeby omówić kwestie bezpieczeństwa. No i według indyjskiego Ministerstwa Obrony oczekuje się, że oba kraje przedłużą umowę o współpracy obronnej na kolejne 10 lat. No dobrze, proszę państwa, kończymy ten temat, mamy temat kolejny. Kolejny temat jest tematem europejskim. A mianowicie właśnie, no ponieważ dzisiaj rozważaliśmy, właśnie z tego powodu rozważaliśmy trochę o euro, otóż w Szwecji powraca dyskusja na temat przystąpienia do strefy euro. No, zwolennicy euro są bardzo aktywni w Szwecji. Szwecja się, która jest od dawna przecież członkiem Unii Europejskiej, odpierała się od dawna też przystąpieniu do wspólnej waluty. Natomiast ta ściślejsza integracja z Unią Europejską zaczyna wyglądać coraz atrakcyjniej jako właśnie tarcza przed rosnącą niestabilnością geopolityczną i też ochłodzeniem stosunków transatlantyckich, tak? Że wbrew pozorom ten efekt Trumpa może przyciągnąć państwa albo też skłonić do dalszej czy też szybszej integracji, żeby po prostu potencjalne wstrząsy przeżyć no, w lepszym towarzystwie, w większym towarzystwie, tak? Poparcie w każdym razie społeczne dla przyjęcia euro wzrosło w ostatnich latach, chociaż jest to cały czas sprawa budząca kontrowersje. Natomiast zakłada się, że wtedy na pewno przystąpienie do Szwecji, tak jak Szwecja przystąpiła do NATO i nagle się okazało, że mamy zupełnie inną sytuację geostrategiczną na Bałtyku, tak samo przystąpienie Szwecji do strefy euro na pewno nadałoby bardzo dużej wiarygodności, dodatkowej wiarygodności strefie, szczególnie właśnie w obliczu tych działań prodezintegracyjnych Trumpa. No więc tak, dlaczego Szwecja nie przystąpiła? Szwecja przystąpiła do Unii Europejskiej, przypomnijmy, w 1995 roku i tak samo jest zobowiązana do przyjęcia euro, ale tak samo, prawda, bez terminu. Natomiast po wprowadzeniu właśnie w euro w 1999 roku Szwecja zdecydowała się nie przystąpić z powodów politycznych i gospodarczych, w tym między innymi obawiano się utraty roli korony w buforowaniu gospodarki. W niewiążącym referendum w 2003 roku już 56% głosujących odrzuciło przyjęcie euro. Kolejne rządy stwierdziły, że co prawda było to niezobowiązujące referendum, ale szanują ten wynik. Co więcej, no z ekonomicznego punktu widzenia Szwecja, podobnie jak Polska, chciała zachować kontrolę nad swoją polityką pieniężną i utrzymywać płynny kurs walutowy. Pozostała też poza mechanizmem ERM2, prawda, który zarządza kursem wymiany euro z innymi walutami bloku. Szwecja jest no, jednym właśnie z 6 krajów w bloku, który nie przystąpił. Polska jest największym z kolejnym. Dania wynegocjowała formalne wyłączenie z przyjęcia euro, prawda? Co więcej, no więc tutaj dlaczego Szwecja nagle chce do euro, tak? Bo to jest ciekawostka. Otóż no, ministrowie w tej chwili argumentują, że sytuacja geopolityczna i gospodarcza uległa znaczącej zmianie. Po tych właśnie wstrząsach tektonicznych, no inwazja Rosji na Ukrainę między innymi, to właśnie doszło do integracji z Traktatem Północnoatlantyckim. No i teraz pogorszenie relacji transatlantyckich, cła, indywidualne sankcje i tak dalej, to budzi to po prostu wątpliwość, czy długoterminowo opłaca się utrzymywać koronę. Tak to się przedstawia w Szwecji. To znaczy obawy dotyczą tego, że ryzyko jest związane z pozostawaniem poza większym blokiem walutowym w czasie kryzysu geopolitycznego, gdzie po prostu korona może być jednak uznawana za zbyt słabą, żeby dać sobie radę z potencjalnie dużą zmiennością rynku. No jest ta debata również, teraz debata również ewoluuje. W grudniu została opublikowana taka analiza Szwedzkiej Fundacji Wolnej Przedsiębiorczości. Tam zalecano wstrzymanie się od decyzji, jednak wyliczono większe korzyści handlowe dla członków strefy euro niż wcześniej zakładano i dużo mniejsze korzyści z utrzymania niezależnej polityki pieniężnej. Ja rozumiem, że to robiono na żywych przykładach, tak? Co więcej, wspólna waluta z 21 krajami strefy euro ułatwi i zwiększy przewidywalność handlu, co miałoby przynieść korzyści gospodarce Szwecji. Ponad 60% handlu towarami Szwecji odbywa się w Unii Europejskiej. Ja dlatego też to przywołuję, bo u nas 70, prawda? Czasami do 80, w tej chwili 60-70, jak się szacuje. I właśnie to wyeliminowanie wahań kursów walutowych, które czasami bywa bardzo gwałtowne, zmniejsza koszty i niepewność dla importerów i eksporterów. Również powoduje bliższe związanie się z europejskimi sąsiadami. No i oczywiście wspólnej, skoordynowanej reakcji na różnego rodzaju żądania Trumpa, które się mogą pojawić. Przecież Szwecja też ma jakieś wyspy, tak? Więc natomiast to oczywiście oznacza rezygnację z niezależnej polityki pieniężnej, niemożność ustalenia własnych stóp procentowych, prawda? Tutaj są to stopy Europejskiego Banku Centralnego i również właśnie ten płynny kurs walutowy jest uznawany za taką poduszkę powietrzną dla gospodarki szwedzkiej. Czyli krótko mówiąc, w czasie kryzysu można obniżyć cen, właśnie można dewaluować walutę, prawda? Obniżać ceny szwedzkich towarów za granicą. Tak, więc to jest dokładnie ta sama argumentacja jak w Polsce. Co więcej, jeśli chodzi o ekspozycję na dług strefy euro, w tej chwili dług strefy euro to jest, według Eurostatu, to jest 80% PKB, natomiast relacja długu do PKB Szwecji wynosi zaledwie 33%. Więc no właśnie, tutaj niektórzy eurosceptycy mówią, że te fluktuacje w strefie euro, te zawirowania mogą doprowadzić na przykład w ogóle do upadku wspólnej waluty, więc po co do niej przystępować? No, to już jest akurat taki argument mocno sufitowy. Znaczy w tym kontekście, że można równie dobrze było przecież może NATO upaść, więc po co przystępować do NATO, tak? Oczywiście w tej chwili nie ma, socjaldemokraci nie mają jeszcze oficjalnego stanowiska, szwedzcy demokraci zdecydowanie sprzeciwiają się zmianie waluty. Prawdopodobnie nie będzie zmiany przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi, no ale już ta dyskusja się zaczyna być coraz bardziej żywa. Pewnie przy okazji wyborów będzie jeszcze żywsza. Teoretycznie transformacja jest prawdopodobnie bardzo prosta, ponieważ Szwecja spełnia większość unijnych kryteriów ekonomicznych, w tym ma stabilne finanse publiczne, historycznie niską inflację i tak dalej. No, 2 lata jest utrzymania kursu ERM2, natomiast to byłoby proste. W sumie zakłada się, że od momentu podjęcia decyzji do momentu wprowadzenia euro byłyby to 4 lata dla Szwecji. I to jest tak naprawdę coś ciekawe, że ze względu na to, że gospodarka jest prawie w całości bezgotówkowa, to powoduje, że tak naprawdę oznacza to tylko i wyłącznie operację cyfrową. Także to pozwoli właśnie uniknąć kosztów, komplikacji związanych z wycofaniem banknotów i monet, prawda, wprowadzaniu nowych banknotów i monet. To taka ciekawostka. Więc dlatego to przywołałem, bo mamy sytuację taką właśnie, mamy Polska, Szwecja, 2 kraje, które mają podobny obrót z Unią Europejską i w podobnym czasie pojawiają się właśnie dyskusje na temat ewentualnego wprowadzenia euro. Argumenty za i przeciw są, jak Państwo zauważycie, takie same, jak powiedziałem na samym początku w tym wstępie politologicznym. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat. Otóż wojska Stanów Zjednoczonych w Nigerii. Stany Zjednoczone wysłały 100 żołnierzy do Nigerii w związku z narastającą liczbą ataków ze strony grup zbrojnych. Zaraz zresztą powiemy, bo były kolejne ataki. Żołnierze amerykańscy nie mają pełnić roli bojowej, będą działali pod dowództwem nigeryjskich sił zbrojnych. Prawdopodobnie chodzi o szkolenia oraz o obsługę jakichś, no pewnie obsługę dronów, krótko mówiąc, jakieś działania wywiadowcze. Stany Zjednoczone twierdzą, że ta grupa została wysłana w celu szkolenia i doradzania lokalnym siłom w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony grup zbrojnych takich jak Boko Haram i frakcje powiązane z Państwem Islamskim. Rzecznik nigeryjskiego dowództwa obrony potwierdził przybycie właśnie Amerykanów do północno-wschodniej części Bauchi. Powiedział, że zapewnią oni wsparcie techniczne, wymianę danych wywiadowczych, aby pomóc w namierzaniu i zwalczaniu organizacji terrorystycznych. Stany Zjednoczone wysłały tak zwany również sprzęt towarzyszący w celu wsparcia misji i nie wiadomo, co to jest. Maszyna do popcornu, tak? Ja myślicie Państwo, żartuję, ale naprawdę w bazach amerykańskich jest w ogóle jedna fajna rzecz, ci, którzy byli, to wiedzą, że oni w takiej bazie za każdym razem, czy nawet na okrętach wojennych, to jest super, bo tam w kantynie normalnie jest maszyna do hot dogów, maszyna do popcornu, takie rzeczy. Poważny Amerykanin, prawda, nie pójdzie na misję, że nie mając, powiedzmy, części Stanów, albo na przykład takie te do nalewania coli, prawda, no niby można w butelkach było, czy w puszkach, ale właśnie do tych napojów gazowanych, takich jak w fast foodach, wyposażenie to jest, no ja widziałem przynajmniej 3-4 razy, więc w różnych bazach, w różnych miejscach. No dobrze, w każdym razie tak, tutaj UBA podkreślił właśnie, że Amerykanie będą pełnić bezpośredniej roli bojowej. Natomiast powiedział też, że siły zbrojne Nigerii nadal są w pełni zaangażowane w zwalczanie organizacji terrorystycznych, które zagrażają suwerenności kraju, bezpieczeństwu narodowemu i bezpieczeństwu jego obywateli. Co więcej, no, trzeba przypomnieć, że w ubiegły weekend doszło do kolejnego wielkiego ataku. Mężczyźni na motocyklach wdarli się do 3 wiosek w północnej Nigerii. Na drogę do Jerozolimy odeszło 46 osób, wiele innych zostało porwanych. Do najbardziej spektakularnego ataku doszło w wiosce Konkoso, gdzie co najmniej 38 osób odeszło na drogę do Jerozolimy na różne wyszukane sposoby. Nie będę się wdawał oczywiście w opisy. No więc to wszystko, to rozmieszczenie sił amerykańskich też zmniejsza na pewno napięcia między Nigerią i Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, że Stany groziły Nigerii, twierdząc, że ofiarami przemocy padają tam tylko chrześcijanie, oczywiście wiadomo, że nie. Wszyscy padają ofiarami przemocy ci, którzy gdzieś tam podlecą. No, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie chrześcijanie z jakiegoś tam jeszcze szczególnie ideologicznego powodu. Te powody są dużo niestety bardziej prozaiczne, To, że po prostu konkretne grupy etniczne na konkretnym danym terenie są chrześcijanami, więc każdy, kto atakuje ten konkretny teren, po prostu atakuje chrześcijan. No więc w grudniu siły amerykańskie przeprowadziły naloty na cele związane z państwem islamskim w północno-zachodnim części kraju. To jest tak, że wtedy właśnie był pytany dowódca sił nigeryjskich i on potwierdził, że w Nigerii przebywa niewielki oddział amerykańskich oficerów skoncentrowany na wsparciu wywiadowczym. To jest zresztą coś właśnie, czego brakuje. Znaczy, żebyście Państwo wiedzieli, te grupy najczęściej poruszają się na terenie tak zwanych parków narodowych, czyli krótko mówiąc w ciężkiej dżungli, tak? To po pierwsze. Po drugie, one się wcale nie kamuflują, jeśli chodzi o jakiś kamuflaż z powietrza, bo wiedzą, że siły zbrojne państw takich jak właśnie Nigeria mają bardzo ograniczoną ilość samolotów i zdolności do zwiadu lotniczego. W związku z tym tam naprawdę kilka czy kilkanaście uzbrojonych dronów latających non-stop nad Nigerią Północną spowodowałoby zdziesiątkowanie tych oddziałów, tym bardziej, że one się poruszają takimi chmarami, no takimi konwojami po kilkuset żołnierzy w konwoju bez żadnej osłony przeciwlotniczej. I tam taki jeden A-10 mógłby rozwiązać w ogóle problem partyzantki na zawsze. Zresztą również problem drogi, która byłaby od tej pory alternatywną doliną dla jakiejś rzeki. Ale to już jest zupełnie inna historia. Tak? Także tego typu wsparcie Nigerii jest bezwzględnie potrzebne. I to, że Amerykanie to robią, to jest akurat jeden z najbardziej pozytywnych sygnałów. No, trzeba pamiętać, że w Nigerii mamy dziesiątki lokalnych grup zbrojnych. Jest Boko Haram oczywiście. Jest ISWAP, czyli to się nazywa Państwo Islamskie Wilajat Afryki Zachodniej. Jest również grupa Lakurawa, związana zresztą z Państwem Islamskim, jak również inne grupy, które po prostu nie mają żadnych swoich nazw, są to grupy bandyckie, które specjalizują się w porwaniach dla okupu i ściąganiem haraczy z nielegalnego górnictwa. Co więcej, ostatnio zaczęły przenikać również z sąsiedniego Sahelu grupy JNIM, prawda, czyli Jamaat Nusra al-Islamu al-Muslimin, które się ostatnio właśnie przyznali, pod koniec ubiegłego roku przeprowadzili pierwszy właśnie atak na terytorium Nigerii. To jest potężna organizacja, to jest prawdopodobnie kilka do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy w całym Sahelu i rosnąca. To jest konglomerat kilku grup, w tym między innymi Katibat Mansina i między innymi właśnie Al-Kaida Islamskiego Magrebu. No i tyle, tak? Także w sumie trzeba pamiętać, 240 milionów mieszkańców Nigerii, głównie właśnie podzielonych są właśnie, prawda, między chrześcijan i muzułmanów. Muzułmanie głównie na północy, chrześcijanie głównie na południu, ale też to nie jest tak pod linijkę zrobione i tyle. Więc to jest duży problem, zamachy, ataki na terytorium Nigerii z różnych przyczyn i ideologicznych, to jest jedna, druga to są po prostu zwyczajne porwania dla okupu albo jakiś realizacja różnych lokalnych wendet. No dobrze Państwa, mamy kolejny temat to jest, no muszę go poruszyć kiedyś, bo chodzi cały czas, chociaż jest tematem bardziej komediowym w tym przypadku, otóż Obama i UFO. Tak jak mieliśmy żandarm i UFO, jak Państwo pamiętacie, z Louisem Define, to tutaj z prezydentem Obamą mamy Obamę i UFO. Otóż niedawno sieć obiegła cała wielka taka debata po tym, kiedy Obama powiedział, że UFO istnieje. Zostało to zinterpretowane, że widział, prawda, i generalnie zna się od lat, tak? Że generalnie ma wiedzę, a nie tylko ma mniemanie. No więc właśnie podczas szybkiego segmentu pytań i odpowiedzi on w takim u Briana Tylera Cohena w podcaście powiedział, właśnie ten podcaster zapytał Obamę, czy wierzy w istnienie kosmitów. Tutaj powiedział, no nie są przytrzymywani w strefie 51, nie ma podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś ogromny spisek i ukryto go przed prezydentem Stanów Zjednoczonych. No więc to zostało podchwycone, prawda, że są, ale nie w strefie 51. Co sugeruje oczywiście, że są w strefie 51. Przynajmniej dla zwolenników teorii spiskowych. No więc w niedzielny wieczór, kiedy to już tam zawrzało w ufologicznej części Stanów Zjednoczonych, to Obama napisał właśnie w poście na Instagramie, że ten klip no, nie odzwierciedla jego rzeczywistej oceny istnienia, ze względu właśnie na tempo zadawania pytań, powiedział: statystycznie wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Ale odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, iż odwiedzili nas kosmici, jest niskie, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt. Naprawdę. Naprawdę napisał na końcu, co spowodowało, że pewnie tym bardziej się to poddadzą w wątpliwość. No, w odcinku podcastu kolejne pytanie Cohena było takie, jakie było pierwsze pytanie, na które chciał pan znać odpowiedź, kiedy został pan prezydentem. To Obama odpowiedział: gdzie są kosmici, gdzie są kosmici. No tak na marginesie. No więc warto powiedzieć, że w 2019 roku miała miejsce próba szturmu strefy 51, w której prawie 1,5 miliona osób zgłosiło się do udziału w zasadzce na niegdyś tajny obiekt. Ostatecznie jednak na miejsce dotarło tylko około 150 influencerów z mediów społecznościowych, a wydarzenia zakończyły się po prostu kilkoma aresztowaniami, a potem był festiwal muzyczny. W 2013 roku odtajnione dokumenty wskazywały, że obszar ten był wykorzystywany do powietrznych testów projektu rządu USA, w tym programów takich jak Oxcart i U2, prawda, albo U2. Czyli krótko mówiąc, na pewno tam było ufrowieć łatwo. Im więcej zaprzeczeń, tym bardziej prawdopodobne. I to w zasadzie można powiedzieć tyle o... Więc Obama, jeżeli widział UFO, może przed lustrem, ale generalnie poza tym twierdzi, że nie widział, a jeżeli nawet coś, to nie ma ich w strefie 51. No dobra, w każdym razie teraz mamy, czyli to są tak zwane ich tam niety, tak? Jak to było, jak to kiedyś Szojgu, prawda, nazywał. Więc mamy, proszę Państwa, jeszcze jeden temat ostatni, zdążymy, trudno, już trochę przesadziłem, ale jeszcze tylko to. Otóż Indie przejęły 3 tankowce. Indie, które do tej pory zajmowały się, znaczy głównie to ich tankowce były przejmowane, więc a w każdym razie to w kontekście handlu z Rosją. Otóż Indie przejęły 3 tankowce powiązane z Iranem, objęte sankcjami USA. Takie tankowce, które zresztą są właśnie nie tylko w tej flocie cieni, ale też często zmieniały tożsamość i właśnie zaostrzyły też Indie nadzór w swojej strefie morskiej, cokolwiek to nie znaczy, prawdopodobnie chodzi o strefę ekonomiczną, żeby ograniczyć nielegalny handel. To jest z oświadczenia przekazanego Reutersowi. Indie dążą do zapobiegania wykorzystywaniu swoich wód do przeładunków między statkami, które mogłyby zaciemnić pochodzenie łańcuchów ropy. To też właśnie donosi Reuters, powołując się jak zwykle na anonimowego urzędnika. Przejęcia i wzmożony nadzór następują po poprawie stosunków amerykańsko-indyjskich. Waszyngton ogłosił, że obniży cła importowe na towary indyjskie z 50 do 18%. Potem jak New Delhi zgodzi się wstrzymać import rosyjskiej ropy, potem się okazało, że się na nic takiego nie zgadzali. W każdym razie 3 objęte sankcjami statki, czyli Stellar Ruby, Asphalt Star i Al Jafsiya, często zmieniały tożsamość, żeby uniknąć ścigania przez państwa nabrzeżne. Irańskie media państwowe poinformowały, że 3 tankowce zajęte przez Indie nie miały nic wspólnego z irańską kompanią naftową. Dodały też, że ani ładunki, ani statki nie były powiązane z tą firmą. Indie natomiast poinformowały w poście, że przechwyciły 3 statki około 100 mil morskich na zachód od Mumbaju po wykryciu podejrzanej działalności z udziałem tankowca w indyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Potem usunięto tweet, ale potwierdzono, że statki zostały odeskortowane do Mumbaju w celu dalszego śledztwa. W sumie według źródeł indyjska Straż Przybrzeżna rozmieściła od tego czasu około 55 statków i od 10 do 12 samolotów w celu całodobowego nadzoru swoich stref morskich. Więc amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych poinformował, że nałożył właśnie sankcje na te statki. I zresztą ich numery IMO są identyczne z numerami statków właśnie przejętych przez Indie. 2 z 3 tankowców, jak twierdzą Indie, są powiązane z Iranem, czyli Al Jafsiya, która przewoziła olej opałowy z Iranu do Djibouti w 2025 roku, co prawda. Stellar Ruby pływał pod banderą Iranu zgodnie z danymi LSEG. Jeśli chodzi o Asphalt Star, to pływał głównie w rejsach wokół Chin. No więc objęta sankcjami ropa naftowa i paliwo są często sprzedawane z wielkimi rabatami ze względu na związane z tym ryzyko. Co więcej, pośrednicy przemieszczają ładunki, właściwie to nie ładunki, tylko po prostu własności całych statków, prawda? Co zresztą komplikuje egzekwowanie jakichkolwiek przepisów morskich. Jest taka ciekawostka, Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie jeszcze spadł nam jeden temat, temat libijski, ale temat libijski możemy już sobie omówić jutro. Proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Ja dzisiaj przesadziłem trochę i z opóźnieniem, z nagrywaniem odcinka. Tak jak mówię, no miałem nadzieję na jednak początek tych rozmów, które się niestety opóźniły i to znacznie. Przypominam, że to miejsce, przypominam o wspieraniu na Patronite, przypominam, że widzowie na Patronite i na Spotify'u mają dostęp do również materiałów specjalnych. No, proszę Państwa, koszt na Spotify'u, miesięczny koszt na Spotify'u wynosi zaledwie coś około, trochę mniej niż 10 zł, zdaje się. Więc przejdźcie to sobie Państwo na mniej więcej 25 odcinków wydawanych miesięcznie. No, na Patronite, prawda, macie Państwo różne stawki wsparcia. Jeszcze tylko, proszę Państwa, na koniec reklama. Otóż sprzętowo.pl. Komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, polizingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. No i jeszcze, proszę Państwa, na koniec namawiam do podbijania, podawania dalej. Przy tym cięciu zasięgów Państwa tego typu aktywność naprawdę robi ogromną różnicę, jeśli chodzi o promocję tego kanału i o jego zasięgi. I o komentowanie również. Zapraszam do komentowania. Jak Państwo nie macie pomysłu na komentowania, to proszę, bardzo fajne widziałem Państwo przepisy kulinarne tam zamieszczają. Z niektórych już skorzystałem. Super. Dziękuję. Są naprawdę bardzo fajne. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra.